O rozwoju polskich miast, innowacyjności, spółkach Skarbu Państwa i ewentualnej rekonstrukcji rządu porozmawiamy z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie premierze, mówił pan w czasie toruńskiego forum Miasto Plus, że szansą rozwojową dla miast może być partnerstwo publiczno-prywatne. Jak to miałoby wyglądać w praktyce? Jakie innowacyjne inwestycje mogłyby powstać dzięki takiemu partnerstwu?
Do roku 2020, a właściwie w praktyce 2022, polskie samorządy będą miały duży zastrzyk finansowy w postaci, no już chyba niestety ostatniego okresu, kiedy nasz budżet jest silnie wzmacniany funduszami strukturalnymi. Natomiast potem trzeba szukać nowych form i moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest partnerstwo publiczno-prywatne. Ja podam to na prostym przykładzie. Czy miasto koniecznie musi budować nowe przedszkola? Może lepiej, żeby te przedszkola wybudowali i prowadzili prywatni przedsiębiorcy, a miasto tylko zamawiałoby u nich usługi i gwarantowało, że takie wybudowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedszkola przez odpowiednio długi czas będą miały finansowane z budżetu miasta dzieci, które będą tam posyłane. Ale oczywiście partnerstwo publiczno-prywatne może dotyczyć też dużo bardziej skomplikowanych rzeczy. Stoimy przed rewolucją w dziedzinie mobilności. Polska ma szansę stać się liderem w Europie, jeżeli chodzi o produkcję na przykład autobusów napędzanych elektrycznie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby polskie miasta należały do pierwszych w Europie, które w 100% będą właśnie wykorzystywały tabor autobusowy napędzany w ten nowoczesny sposób.
Na ile w zaangażowaniu prywatnych pieniędzy, konkretnie w rozwój miast, może pomóc przygotowany w pana resorcie projekt małej ustawy o innowacyjności, czy on raczej jednak dotyczy stricte rozwoju wewnątrz biznesu?
On dotyczy przede wszystkim dobrej partnerskiej współpracy między nauką a biznesem. Tutaj w tej ustawie o innowacyjności nie zahaczamy o problem partnerstwa publiczno-prywatnego, chociaż oczywiście pośrednio ustawa o innowacyjności poparta w pierwszym czytaniu przez wszystkie kluby, z czego się bardzo cieszę, że także opozycja popiera dobre projekty rządowe. Ta ustawa może w przyszłości pomóc przedsiębiorcom i samorządowcom w nawiązaniu współpracy, ale na razie chodzi o innego rodzaju współpracę. Współpracę naukowców, uczelni i przedsiębiorców. Tym ostatnim ustawa o innowacyjności oferuje duże ulgi podatkowe, które będą zachętą do podejmowania współpracy z naukowcami. No, dla naukowców też przewidujemy cały szereg korzyści, także tych rozumianych zupełnie dosłownie, na przykład ze swoich wdrożeń, czy z zysków wynikających z wdrożeń, naukowcy będą mogli korzystać bez żadnego limitu czasowego. Dzisiaj to jest tylko 6 lat.
Wrócę zatem do tego partnerstwa publiczno-prywatnego. Potrzebne są na CITO jakieś rozwiązania, które by zmieniły choćby świadomość i podejście samorządowców, bo oni ciągle się boją, prawda, wchodzić w takie projekty. Takie partnerstwo jest w tej chwili możliwe, czy potrzebne są zmiany w prawie?
I samorządowcy, i przedsiębiorcy mówią, że partnerstwo publiczno-prywatne, czyli PPP, na ogół w Polsce kończy się 4P, czyli prokuratorem. No, rzeczywiście musimy doprecyzować przepisy, tak żeby było jasne, że ten samorządowiec, czy ten przedsiębiorca, który stosuje się do tych przepisów, jest bezpieczny. I ja, i premier Morawiecki, odpowiedzialny w rządzie za sprawy gospodarcze, chcemy doprowadzić do możliwie szybkich zmian w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Korzystając z okazji, pozwoli pan, że porozmawiamy też o sprawach lokalnych. Trwają konsultacje strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju kraju. Są w niej zapisy zakładające zastąpienie zintegrowanych inwestycji terytorialnych z ZIT-ami plus, mogącymi pełnić rolę przyszłych metropolii. No skoro już mowa o miastach, to właściwy kierunek?
To jest zdecydowanie właściwy kierunek, przy czym na razie, jeżeli chodzi o stronę samorządową, bo ona tutaj powinna być inicjatorem, a w każdym razie rząd nie powinien narzucać samorządom żadnych odgórnych rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o metropolię, no to na razie jest wola utworzenia takiej metropolii na Śląsku. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też mogłaby powstać silna metropolia bydgosko-toruńska.
No, jak do Ale tej prezydent pory... Bydgoszczy protestuje przeciwko zapisom strategii, bo jak mówi, mogą one narzucić utworzenie metropolii z Toruniem. Bydgoszcz takiej metropolii nie chce, jak pan na to patrzy.
Po pierwsze, nie rozumiem tego zarzutu, że cokolwiek chcemy narzucać. W pierwszym zdaniu, w pierwszej mojej odpowiedzi na pańskie pytanie zastrzegłem, że rząd niczego narzucać samorządowcom nie będzie. Ja bym po drugie też nie rozumiem, przyznam pana prezydenta, dlaczego tak się wzdraga przed utworzeniem metropolii. To byłby impuls rozwojowy i dla Bydgoszczy, i dla Torunia, i dla całego regionu. Wydaje mi się, że warto przezwyciężać partykularne ambicje w imię dobra całej zbiorowości, całej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.
Panie premierze, Bydgoska PESA ma problemy ze względu na opóźnienia w unijnych konkursach. Z nowej perspektywy są przestoje w produkcji. Firmie może pomóc bezprzetargowe zamówienie 10 dartów dla PKP Intercity. Potrzebne są decyzje. Ma pan możliwość, by wesprzeć PESA w staraniach o to zamówienie?
Jestem ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Nie chciałbym podejmować zobowiązań. To prawda, ale nie chciałbym podejmować żadnych zobowiązań bez konsultacji z panem ministrem Adamczykiem.
A pytam o to dlatego, że w maju 2014 roku działacze pana partii domagali się podpisania kontraktu między PESą a PKP na dostawę pociągów. No, wtedy dostrzegali się państwo konieczność pomocy bydgoskiej firmie.
Czym innym była tamta sytuacja? Ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego po polskich torach jeździ Pendolino, podczas gdy mamy równie szybkie polskie pociągi właśnie z PESY. A czym innym obecna sytuacja? No tutaj jakieś deklaracje z mojej strony byłyby w nielojalności wobec ministra Adamczyka. Chyba pod koniec roku 2015 nasz rząd udowodnił, że chce pomóc PESie i że potrafi zrobić to skutecznie. Tylko dzięki naszym ogromnym wysiłkom udało się uratować kontrakt, bez którego PESE znalazłaby się w poważnych tarapatach. Jeżeli będziemy mogli pomóc tym razem, a tutaj, jak sam pan wie, są bardzo skomplikowane kwestie zgodności z prawem unijnym, bo chodzi o dostawę bezprzetargową. Jeżeli będziemy w stanie pomóc, na pewno to zrobimy.
Na początku września na pytanie o ewentualną rekonstrukcję rządu mówił pan, że potrzebne jest przyspieszenie. Pana zdaniem zmiany w rządzie są konieczne?
Ja mówiłem o konieczności przyspieszenia nie w odniesieniu do zmian personalnych, bo na ten temat powinna się wypowiadać pani premier, tylko ona jest do tego uprawniona. Tylko mówiłem o przyspieszeniu programowym, o przyspieszeniu przede wszystkim w sprawach gospodarczych. I mam nadzieję, że...
W tym składzie to jest możliwe?
Jest to możliwe. Oczywiście, że jest to możliwe. Trzeba tylko lepiej skoordynować pracę poszczególnych ministerstw, a mówiąc precyzyjniej, trzeba oddać szerszy zakres nadzoru nad funkcjonowaniem ministerstw gospodarczych w ręce wicepremiera Morawieckiego. Jego plan, potocznie zwany planem Morawieckiego, to jest ten plan główny naszego rządu i wszyscy pozostali ministrowie, łącznie ze mną, powinni schować swoje ambicje do kieszeni i prowadzić taką działalność, która będzie komplementarna wobec planu premiera Morawieckiego. Ja niedawno ogłosiłem moją strategię rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego i konsekwentnie od początku do końca pracowaliśmy nad tą strategią w taki sposób, żeby zbudować silne naukowe zaplecze dla budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce.
Czuje się pan w jakikolwiek sposób zagrożony? Pani premier rozmawiała z panem o zmianach?
Nie. Pani premier nie rozmawiała o zmianach. Nie czuję się zagrożony, ale też żaden minister nie może czuć się przywiązany do swojego stanowiska. Jesteśmy powołani do tego, żeby służyć Polsce. Jeżeli pani premier albo nasze zaplecze parlamentarne, klub parlamentarny, bo przecież wiadomo, że jesteśmy rządem wyłonionym przez klub Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli oni uznają, że potrzebne są zmiany personalne, jestem pewien, że każdy z ministrów się temu podporządkuje.
Posłowie Nowoczesnej publikują listę nazwisk w ramach akcji Misiewicze. Celem jest piętnowanie obsadzania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa przez osoby powiązane z PiS-em, stwierdził Ryszard Petru. W nominacjach dostrzega pan jakiś problem?
Ogromna większość tych nazwisk, które pojawiają się na tych listach Nowoczesnej, to jest moim zdaniem jakieś kompletne nieporozumienie. Na przykład Bydgoski, bardzo doświadczony samorządowiec i świetny dziennikarz, mój kolega partyjny Andrzej Walkowiak, został umieszczony na tej liście, ponieważ jest w Radzie Nadzorczej Radia PIK, a przecież...
Z tego, co mówi Nowoczesna, panie premierze, to nie dlatego, że jest członkiem Rady Nadzorczej Radia PIK, tylko dlatego, że został prezesem fabryki obrabiarek do drewna spółki Skarbu Państwa w ocenie polityków Nowoczesnej. No, nie ma doświadczenia w tej branży, bo był dziennikarzem, urzędnikiem.
Z obu tych względów został na tej liście umieszczony, a jak pan sam zauważył, jest doświadczonym dziennikarzem. Natomiast nie ukrywam, że są takie nominacje w spółkach Skarbu Państwa, które budzą moje zastanowienie. Docierają też do nas sygnały o tym, że być może tu i ówdzie dochodziło do jakichś nieprawidłowości przy zawieraniu takich zewnętrznych kontraktów na usługi doradcze, usługi prawnicze czy usługi marketingowe. I w tej chwili CBA wszystko to dokładnie weryfikuje. Jeżeli się okaże, że gdziekolwiek tego typu zarzuty znajdą potwierdzenie, to tam, gdzie chodzi o naruszenie prawa, te osoby zostaną ukarane karnie, a tam, gdzie doszło do naruszenia standardów etycznych, poniosą konsekwencję służbową i polityczną.
Będzie pan rekomendował członkom swojej partii, by nie wchodzili do zarządów rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa?
Akurat członków Polski Razem w spółkach Skarbu Państwa jest bardzo niewielu.
No, na przykład Andrzej Walkowiak jest prezesem fabryki obrabiarek do drewna w Bydgoszczy.
Jest równocześnie byłym doświadczonym posłem, jest urzędnikiem i to wysokim urzędnikiem, a właściwie był do niedawna wysokim urzędnikiem w Urzędzie Miasta, jest też radnym wojewódzkim. On akurat doświadczenie życiowe i zawodowe ma znakomite. Natomiast ważne jest nie to, żeby członkowie tych trzech partii, które tworzą koalicję rządową, nie zasiadali w tego typu instytucjach, bo na miłość boską, no to jak mamy rządzić, jeżeli mielibyśmy desygnować w to miejsce kogo? Przedstawicieli opozycji. Ważne jest co innego, aby każda osoba, która ma rekomendacje w obozu Zjednoczonej Prawicy do piastowania jakiegoś stanowiska, była osobą odpowiednio kompetentną i o to będziemy dbać.
Dziękuję bardzo dziś Państwu i moim gościem o poranku był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.